Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Grzegorz Kryger, pomorski kurator oświaty, z którym rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie kuratorze, Agnieszka Kopacz, nauczycielka języka polskiego i informatyki z pierwszego LO w Sopocie, została nauczycielem roku 2025. Przyznano również dwa wyróżnienia i jedno z tych wyróżnień otrzymał Mateusz Gruba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeuta w zespole szkolno-przedszkolnym w Szemudzie. W ubiegłym roku również nauczyciel z Pomorza, z Redy, otrzymał tytuł nauczyciela roku. Był to Gabriel Wołosewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Kilka lat temu pamiętamy Przemysław Staroń z Sopotu. Jaki jest klucz? Dlaczego to właśnie nauczyciele z Pomorza są tak często wyróżniani?
Bo są najlepsi, to jest jednym zdaniem. Ale też nie zapominajmy, że myśmy w tym roku chyba prawie całą pulę zgarnęli, bo jeszcze nauczyciel jutra też ten tytuł trafił na Pomorze, a więc z tych de facto czterech głównych wyróżnień i nagród aż trzy trafiły na Pomorze. I tak, rzeczywiście rok po roku świętujemy. Nauczyciele pomorscy są po prostu fantastyczni i to nie jest też krygowanie, to nie jest też mówienie na wyrost. Jeżdżąc po województwie, spotykając się z nauczycielami, z dyrektorami, ja mam takie przeświadczenie, że to wszystko zamyka się de facto w jednym słowie. Znaczy, nauczyciele pomorscy pamiętają o tym, że mają dużą autonomię i rzeczywiście w tej swojej samodzielności pamiętają o tym, co jest najważniejsze, czyli o indywidualnym wsparciu każdego dziecka.
Pan pewnie rozmawia z tymi nauczycielami, z ich kolegami, również z tymi najlepszymi nauczycielami. Czym oni się wyróżniają? No bo muszą coś ponadprzeciętnego robić dla uczniów.
To są ogromne pokłady kreatywności. To są fantastyczni nauczyciele, bardzo żywiołowi też, ale zawsze w centrum stawiający dziecko. Ja jestem przekonany, że takich nauczycieli jest mnóstwo w naszym województwie i nie tylko w naszym województwie, ogólnie w Polsce. Natomiast rzeczywiście te osoby wyróżnione w tym roku i też nauczyciel, który otrzymał ten tytuł w zeszłym roku, są wyjątkowi pod kątem właśnie tej swojej takiej kreatywności, takiego też podejścia do ucznia. Bardzo dobrze też się stało, bo w zeszłym roku nagrodzony został nauczyciel ze szkoły zawodowej. W tym roku również szkoła ponadpodstawowa, ale już z kolei to wyróżnienie i tytuł nauczyciela jutra trafia do nauczycieli, którzy de facto zaczynają pracę z dziećmi. To znaczy są nauczycielami z dużym doświadczeniem, ale pracują z tymi najmłodszymi, z edukacją wczesnoszkolną. No to też pokazuje, jak ważny jest ten początek naszej drogi w szkole, w oświacie, tak żebyśmy rzeczywiście później płynnie przez te kolejne etapy przechodzili.
Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to są pewnie też nauczyciele. Trochę mam tutaj na myśli tą walkę ciągłą o podwyżki, które oczywiście nauczycielom się należą, ale to chyba są też nauczyciele, którzy no, na pierwszym planie nie stawiają jednak wynagrodzenia za swoją pracę, tylko robią coś ponad to.
Każda nasza praca powinna być bardzo dobrze wynagradzana. Znaczy nie ma, nie widzę takiej możliwości, żebyśmy wykonywali pracę, która nie będzie wynagradzana i zawód nauczyciela nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Znaczy praca powinna być wynagradzana, dobra praca powinna być szczególnie nagradzana, powinna być wyróżniana i pokazywana. I tak, zgadzam się też z tą tezą, że nie każde nasze działanie, nie każda nasza aktywność jesteśmy ją w stanie przeliczyć po prostu na złotówki i ci nauczyciele robią bardzo dużo też rzeczy ponad tę taką swoją standardową aktywność i również za to zostali wyróżnieni.
Skoro już wywołałam te zarobki, Związek Nauczycielstwa Polskiego postulowałby od września podwyższyć pensje nauczycieli o 10%. Resort Edukacji powiedział, że tej jesieni nie ma takich szans. Zapowiedzi są, że od nowego roku ta podwyżka wyniesie około 3%. To jest 150 zł, około 150 zł. No, trudno sobie wyobrazić te tłumy młodych nauczycieli, którzy stoją przed szkołami, przepraszam, i chcą pracować jako nauczyciele, skoro są kuszeni tak niskimi podwyżkami.
Tak, tylko że ja wiem, że też do znudzenia to za każdym razem, gdy u Państwa jestem, powtarzam, że my nie możemy zapominać tego, co działo się kilka lat temu, a więc ta duża podwyżka, która rzeczywiście spowodowała, że w inny sposób też patrzymy na zawód nauczyciela i te wynagrodzenia przestały być poniżające, tak, zaczęły być godne i zgadzam się z tym, tak, że one cały czas wymagają zmiany, cały czas trwają rozmowy dotyczące właśnie może innego też mechanizmu powiązania tego z sytuacją budżetową w kraju, tak żebyśmy co roku roku, co dwa lata nie wracali do tych samych negocjacji, do tych samych rozmów. Natomiast no, ja wiem też i wierzę w kompromis i wierzę w znalezienie rozwiązania na szczeblu centralnym. Natomiast tak, no, w przyszłym roku waloryzacja rzeczywiście o 3%, natomiast ona nie może być rozmowa o wynagrodzeniu oderwana od tego, co zadziało się kilka lat temu, a więc duża 30% podwyżka.
W 2024 roku
tak jest.
To było. A co stoi właśnie na przeszkodzie, by powiązać te wynagrodzenia ze średnią krajową? To projekt taki obywatelskiej ustawy. Oczywiście wiadomo, na przeszkodzie stoją pieniądze, ale jest na to szansa?
Nie, sytuacja budżetowa, no to jest jakby ja nie reprezentuję instytucji, która bierze udział w tych rozmowach. Nie, to jest zadanie kuratorium oświaty, nie, to jest zadanie kuratora, ale podejrzewam i tak mi się wydaje, że nie, tylko i wyłącznie sytuacja budżetowa, w jakiej jesteśmy i to, jak duże są też potrzeby związane chociażby też z obronnością i w ogóle z sytuacją, w jakiej się znajduje nasz kraj. I tyle. No, jakby cały czas liczę na to, że te rozwiązania zostaną znalezione.
No tak, bo tak się zastanawiam, takie 4-5 tysięcy dla nauczyciela. Oczywiście to jest więcej, tak jak pan mówił, niż było jeszcze kilka lat temu, ale czy to jest godny zarobek? Biorąc pod uwagę, czy to, jaki wysiłek nauczyciele wkładają.
Oczywiście moglibyśmy teraz rozmawiać bardzo długo o tym, jak wygląda w ogóle wynagrodzenie nauczyciela, z jakich składowych się, co wchodzi w skład tego wynagrodzenia. Mówimy tutaj o wynagrodzeniu zasadniczym, ale do tego też wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, które oczywiście nie są wielkie, bo za chwilkę po drugiej stronie tej naszej dyskusji może się pojawić argument, no tak, ale dodatek za wychowawstwo to jest najczęściej raptem 300 zł. Tak, zgadzam się, to nie są ogromne pieniądze, natomiast też czy dzisiaj młody pracownik na rynku od razu dostaje tak duże pieniądze w każdej branży, to nie sądzę, a więc to też nie jest tak, że możemy teraz epatować, jak beznadziejnie jest w oświacie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Nie, myślę, że oświata ma co zaoferować też młodym pracownikom i widzimy tych młodych nauczycieli, którzy przychodzą. Nie są to jeszcze oczywiście tłumy, nie walą absolwenci studiów do szkół drzwiami i oknami. Ale jest zmiana, rzeczywiście widzimy też progres w tym kierunku. No, patrząc na strukturę, jeżeli chodzi o nauczycieli w naszym województwie, rzeczywiście na tych 47 tysięcy nauczycieli zatrudnionych w naszym województwie, połowa z nich to są nauczyciele dyplomowani. To znaczy, że mamy rzeczywiście tych nauczycieli z ogromnym doświadczeniem, ale rzeczywiście jest też duże grono tych nauczycieli, którzy do tego zawodu wchodzą i jakby przechodzą przez te kolejne stopnie awansu zawodowego.
To jak wygląda ta sytuacja kadrowa na Pomorzu? Mam na myśli, czy są jakieś wakaty i w jakich przedmiotach?
One są standardowe i to jakby co roku możemy powtarzać rzeczywiście ten sam schemat, wiedząc, że ten październik to już jest ten moment, kiedy to wszystko się mniej więcej już zaczyna w placówkach układać. Wrzesień, koniec sierpnia to jest ten moment, kiedy dyrektorzy szukają rzeczywiście nauczycieli. Cały czas jeszcze są te problemy z chociażby specjalistami, więc mówię tutaj o pedagogach, psychologach, mówimy też zawsze o tych nauczycielach przedmiotów ścisłych, a więc też kierunki przyrodnicze, matematyka, też języki obce. Natomiast też, żeby było jasne, nie mamy takiej sytuacji w szkołach na Pomorzu, czy w placówkach na Pomorzu, gdzie chociażby byłoby zagrożenie nierealizacją podstawy programowej. W jaki sposób? No to jest rozwiązywane najczęściej, albo jest to rozdysponowane jako godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli już zatrudnionych, albo też dziękując za ich aktywność, no mamy nauczycieli, którzy wracają chociażby z emerytury, albo są w wieku emerytalnym i w placówce pracują.
No właśnie chciałam też o to zapytać. Sporo tych emerytów pracuje?
To nie są jakieś liczby, które mogłyby nas tutaj strasznie niepokoić. No, jakby bardzo się cieszymy, że wspierają te szkoły i możemy czerpać z ich doświadczenia.
No, dzisiejsi emeryci to mają więcej werwy niejednokrotnie niż nie jeden młody.
Myślę, że taki tutaj zawód nauczyciela nie jest żadnym wyjątkiem, a więc widzimy to w ogóle, jest taka tendencja na rynku pracy, a więc to tutaj też nie jest niczym wyjątkowym.
Panie kuratorze, chciałam pana teraz zapytać o edukację zdrowotną. To nowy, nieobowiązkowy przedmiot, który zastąpił wychowanie do życia w rodzinie, ma uczyć profilaktyki zdrowotnej, odżywiania, podejmować kwestie zdrowia psychicznego. No i 10%, bo o tym się głośno mówiło, ma stanowić edukacja seksualna. Średnio na te zajęcia zapisało się, no, w tych dużych miastach na Pomorzu, jak sprawdziliśmy, 1/3 uczniów. Czy można się było tego spodziewać? Czy to porażka tego pomysłu?
Nie, no, myślę, że można się tego było spodziewać. Sama pani minister też mówiła, przewidywała liczby, które będą poniżej 50%. I to rzeczywiście się sprawdziło. Są województwa, które mają gorsze wyniki, są takie, które mają lepsze wyniki. My jesteśmy jako Pomorskie mniej więcej w środku tej stawki. Duże miasta, to tylko tak technicznie zwrócę uwagę na fakt, że to są też miasta na prawach powiatu, a więc tam też w tę statystykę wchodzą chociażby szkoły ponadpodstawowe, a więc gdybyśmy spojrzeli tylko na szkoły podstawowe, no to już mamy ten wynik powyżej 40%. No, najsłabszy wynik jest rzeczywiście w szkołach ponadpodstawowych, co z jednej strony jest takim naturalnym wyjściem, bo te decyzje, które podejmowali rodzice, najczęściej chyba za namową swoich nastolatków w domu, no wynikały nie z ideologii, a raczej z tego, że po prostu uczniowie nie chcieli być jedną godzinę dłużej w szkole. No, ja ubolewam, że jest to przedmiot nieobowiązkowy, jest to moje własne zdanie. Uważam, że nie powinien być rzeczywiście przedmiotem obowiązkowym i każde dziecko powinno mieć równy dostęp do oświaty, do wiedzy.
No właśnie, bo była tutaj w studiu w piątek Barbara Brzezicka, radna Sopotu, i ona też o tym mówiła, że skoro to ma być edukacja powszechna, to powinien to być przedmiot obowiązkowy.
No, ja rozumiem też to stanowisko, które ostatecznie zwyciężyło, że jednak mówimy tutaj też o kwestiach dla niektórych może osób wrażliwych, a więc ta kwestia decyzji rodzica o tym, czy dziecko będzie chodziło, przeważyła. Moje zdanie osobiste jest takie, że jednak no, w tym sensie dostępu do wiedzy i dostępu do informacji nie powinno być to w żaden sposób reglamentowane. No, powinniśmy mieć równy dostęp, a więc w tym wypadku powinien być to przedmiot obowiązkowy. Natomiast znowuż mam takie przeświadczenie i to jest chyba też coś, o czym nie możemy zapominać, że nawet jeżeli były to decyzje w szkołach ponadpodstawowych wynikające po prostu z przeładowania materiału i niechęci do tej jednej dodatkowej godziny, to w szkołach podstawowych ten wynik jest już dużo lepszy. On nie odbiega też od tego, jak wyglądały zapisy na chociażby przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, a więc to też mniej więcej się w jakiś sposób powtarza. Znaczy, też w tej naszej dyskusji nie możemy zapominać o jednej rzeczy. Znaczy, ogromnym sukcesem jest to, że taki przedmiot w szkole jest. I my często epatujemy liczbami, mówiąc o tym, czy to jest sukces, czy porażka, 5% w tą, czy w tą, która strona wygrała. To takie nasze podejście też do edukacji. No, wszystko musimy patrzeć w taki sposób trochę sportowy, kto zwyciężył w tej dyskusji. Dla mnie ogromnym sukcesem jest to, że jest edukacja zdrowotna i bardzo dużo młodych ludzi będzie miało pełną możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy w szkole.
No, kwestia też jest taka, że być może na te zajęcia będą chodzili młodzi, którzy już tę wiedzę posiadają, a nie zapisali się na nie ci, którzy najbardziej by tej wiedzy potrzebowali.
No i to nie dotyczy tylko edukacji zdrowotnej, ale wielu aspektów życia, tak? Często ci, którzy powinni jakąś wiedzę posiadać, jakby są zamknięci na jej zdobywanie. No tak w życiu jest. Ja cieszę się też z tego, co się wydarzyło w naszym województwie, to znaczy myślę, że oczywiście mieliśmy sygnały, że nie zawsze jest to ta dyskusja merytoryczna, ale jednak, że ta decyzja wokół edukacji zdrowotnej w naszym województwie głównie toczyła się jako taka dyskusja merytoryczna. Znaczy, że ci nauczyciele, dyrektorzy informowali rodziców, że najgorzej, gdy rozmawiają o edukacji ci, którzy jakby albo się na niej nie znają, albo starają się wyciągać wnioski właśnie ze swoich przekonań, ze swojej wiary, ideologii, a nie koniecznie z tego, co jest w dokumentach.
A jacy nauczyciele będą prowadzili te zajęcia edukacji zdrowotnej? Ma pan takie informacje?
Takich statystyk nie mamy, natomiast tutaj były bardzo szerokie kwalifikacje nauczycieli dopuszczone przez ustawodawcę, przez ministerstwo, więc akurat z realizacją tego przedmiotu nie ma problemu. Natomiast też no, te decyzje podejmuje dyrektor jako pracodawca i też oczywiście ma pełne prawo zachęcić nauczyciela do tego, żeby podnosił swoje kwalifikacje. Mamy też grupę nauczycieli, którzy właśnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych, a więc jakby to też, to podnoszenie kwalifikacji również się dzieje, nawet jeżeli formalnie nauczyciel wszystkie wymagania spełnia.
Jeszcze na koniec chciałam pana zapytać o prace domowe, bo Instytut Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego przygotował taki raport dotyczący nieobowiązkowych prac domowych. Przeprowadzono 7,5 tysiąca ankiet, więc całkiem sporo i wnioski są takie, 60% dyrektorów szkół, 50% nauczycieli stwierdziło, że dzieci mają więcej czasu na odpoczynek, zabawę czy aktywność fizyczną. Ponad 50% nauczycieli oceniło, że zmiany zmniejszyły obciążenia uczniów i w ponad połowie badanych szkół nie wprowadzono innych form zastępujących prace domowe. Minister Barbara Nowacka twierdzi, że nie ma możliwości powrotu do tej patologii, jak się wyraziła, a jakie jest pana zdanie? Powinny być te prace domowe, czy nie?
I bardzo się cieszę, że tak się pani minister wyraziła, bo jakby ja też jestem przeciwnikiem powrotu do starego systemu, znaczy do pracy domowej, która de facto jest odtwórcza i niczego nowego nie wnosi. Znaczy, kto ma ją zrobić i tak ją zrobi, kto miał jej nie zrobić, albo kombinować, albo przepisać ją na korytarzu i tak to zrobił. Jakby, czy to, będziemy za nią dawali ocenę, czy nie będziemy, niczego to nie zmieniło. Tutaj też w tej naszej rozmowie bardzo często upraszczamy, mówiąc o zakazie prac domowych. Znaczy, nikt ich nie zakazał. Mówimy o nieocenianiu za pracę domową, albo inaczej mówiąc, nie sprowadzamy oceniania do skali sześciostopniowej, bo też jednym z priorytetów ministerstwa w tym roku jest informacja zwrotna, ocenianie kształtujące. A więc możesz zadać pracę domową, możesz dać uczniowi informację zwrotną, co musisz poprawić, jak zrobić, żeby twoja wiedza była większa. Nie dajesz za to oceny w skali od 1 do 6, co jakby jest dla mnie ogromną wartością. Czy to oznacza, że mamy problem z motywowaniem tych
młodych
ludzi,
żeby to zrobili? No właśnie, czy nie spada motywacja troszeczkę?
Oczywiście, no i teraz wracamy do początku naszej rozmowy, jacy są nauczyciele na Pomorzu. Czy wierzę, że są aktywni, wierzę, że mają też możliwości dotarcia do tych młodych ludzi i zachęcania ich do zrobienia pracy, która nie jest pracą bez sensu. To nie jest jakby wykonanie, nie wiem, strony w ćwiczeniach jako czynność czysto twórcza. No i myślę, że też dużą wartością jest to, co pani zdecydowała z tych badań. To znaczy, że mają rzeczywiście więcej czasu na realizację siebie, swoich zainteresowań.
Na koniec, jakie życzenia kurator oświaty złoży nauczycielom z okazji jutrzejszego święta?
Teraz odpoczynku, bo mamy czas świętowania, jutro dzień wolny w większości placówek, co nie znaczy, że wszyscy nauczyciele nie pracują. Ja bym bardzo chciał docenić też tych, którzy w tych dniach, bo część szkół dzisiaj też ma dzień wolny od zajęć dydaktycznych, na przykład pełnią opiekę, zajmują się dziećmi, no bo też najmłodszym opieka świetlicowa jest zapewniana, podobnie w przedszkolach, a więc tym wszystkim nauczycielom życzę też takiej chwili na świętowanie. Życzę wypoczynku wszystkim. Życzę kreatywności, życzę pamiętania o tej ich autonomii i o tym, żebyśmy nie sprowadzali rozmowy o nauczycielach do tego, że nie nauczyciele mówią, czego potrzebują nauczyciele. To znaczy mówią bardzo często, jak jesteśmy środowiskiem wypalonym, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy zaopiekowania, podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela i o tym bardzo często mówią nie nauczyciele. Żeby nauczyciele mieli swój głos, żeby na Pomorzu ten głos był słyszany i żeby rzeczywiście mieli cały czas to poczucie autonomii i swojej wielkiej sprawczości i kreatywności.
I przyłączamy się do tych życzeń. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Grzegorz Kryger, pomorski kurator oświaty, z którym rozmawiała Joanna Stankiewicz.